Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Pies przyjacielem człowieka. Z tym stwierdzeniem zgodziłoby się wiele osób. Pierwszy z brzegu przykład, który się nasuwa, to pies przewodnik. Kojarzy się pozytywnie. Nie twierdzę, że jest inaczej, ale kiedy osoba niewidoma, która nie ma takiego psa, zmuszona jest samodzielnie przejść poznańskimi ulicami, można radykalnie zmienić myślenie. Bynajmniej nie o psach, które w tym przypadku nie ponoszą wielkiej winy. Za to ich właściciele zachowują się bardzo często co najmniej dziwnie, żeby nie użyć dosadniejszego określenia. Bo to właśnie oni odpowiadają za to, że pies biega swobodnie bez kagańca i ujadając robi wokół ogólne zamieszanie. Dla psa bez smyczy każde jego zdaniem dziwne zachowanie przechodnia może być pretekstem do okazania niezadowolenia, a w skrajnych przypadkach agresji. Żeby nie przedłużać, nie będę się wgłębiał w położenie małych dzieci, ludzi w podeszłym wieku czy inwalidów o kulach. Zajmiemy się przykładowym kontaktem przeciętnego psa i niewidomego z laską. Jedna z moich koleżanek, która uważała się za znawcę tematu, powiedziała mi kiedyś, co trzeba robić, gdy pies szczeka głośno i biegnie prosto na człowieka. Zwyczajnie należy iść swoim krokiem i nie zwracać na niego uwagi. Wtedy pies pobiegnie w swoją stronę i zostawi nas w spokoju. Przypomniałem sobie ową dobrą radę, kiedy pewnego zimowego dnia przez trawnik ruszył na mnie ogromny wilczur. Zgodnie z instrukcją zachowałem spokój i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie przeszywający ból łydki. Moja reakcja była prawidłowa. Może to pies zachował się wyjątkowo paskudnie. Fakt pozostał faktem. Zasinienie utrzymywało się około 4 tygodni. Chyba miałem wtedy jakiś pechowy czas. Bo po kilku miesiącach sytuacja się powtórzyła. Tym razem siniak i ból były mniejsze, wprost proporcjonalnie do gryzącego mnie psa. Przekonałem się, że rady koleżanki okazały się nieprawdziwe. Swoją drogą dziwi mnie, że za każdym razem w rozmowie z właścicielem psa, który mnie ugryzł, słyszę nieśmiertelne twierdzenie. Nasz piesek jest taki kochany, nasz piesek jest taki grzeczny. Jeszcze nigdy nikomu nic nie zrobił. Naprawdę nie rozumiem, jak mogło do tego dojść. Bolesne doświadczenia pozwoliły na własne wnioski. Teraz, kiedy biegnie w moją stronę jakiś rozszczekany pies, odwracam się twarzą w jego kierunku i zdecydowanym, ale spokojnym głosem mówię: poszedł. Przeważnie pomaga. Krzysztof Galas.
Dziś wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy osoby niepełnosprawne będą miały jakieś ułatwienia w oddawaniu głosów? Maria Trela, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.
Dzisiaj od godziny 7 rozpoczęło się głosowanie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. W naszym okręgu numer 7, obejmującym całe województwo wielkopolskie, mamy łącznie 9 list kandydatów. Każdy z wyborców ma prawo do tego, aby dostać jedną kartę do głosowania, na której, o czym należy pamiętać, stawiamy znak X, wybierając listę, wskazując osobę, która naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinna uzyskać mandat. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja. Każdy wyborca musi przy sobie posiadać jakikolwiek dokument tożsamości ze zdjęciem, który pozwoli obwodowej komisji wyborczej potwierdzić tożsamość w momencie wydawania karty do głosowania. Nawet jeżeli wyborca posiada tylko dowód bądź paszport, który już utracił ważność, przy czym nie może to być dowód książeczkowy, powinien z takim dokumentem udać się do obwodowej komisji wyborczej. Wybory są powszechne, wybory są tajne. W związku z tym Krajowe Biuro Wyborcze zadbało o to, aby osoby z niepełnosprawnością mogły również samodzielnie oddać głos w kabinie, w miejscu do tego przeznaczonym. Osoby niewidome i słabowidzące mogą skorzystać z udogodnienia, jakim jest użycie nakładki w alfabecie Braille'a. Jest to nakładka, którą wypożyczamy od obwodowej komisji wyborczej i ona ułatwia nam postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, który naszym zdaniem powinien uzyskać mandat. Taką nakładkę należy pamiętać, że nakłada się na jedną tylko kartkę, tak aby otwór dokładnie pokrywał się z kwadratem, w którym oddajemy swój głos.
Czy we wszystkich komisjach obwodowych będzie taka nakładka brajlowska?
Tak. Kodeks wyborczy przewiduje co prawda, że wyborcy powinni najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów złożyć jak gdyby takie zapotrzebowanie na zabezpieczenie nakładki dla nich w obwodzie głosowania. Jednak Krajowe Biuro Wyborcze zadecydowało, że w każdym obwodzie głosowania będą się znajdowały nakładki Braille'a. Co prawda tylko w ilości 2, dlatego jest bardzo serdeczna prośba, aby przez pomyłkę nie wrzucić takiej nakładki do urny.
W Pile, w Kaliszu, w Ostrowie, w Koninie również będą takie nakładki?
W całej Polsce, we wszystkich obwodach głosowania znajdują się nakładki w alfabecie Braille'a.
Czy są jakieś ułatwienia w dotarciu do punktów wyborczych dla osób niepełnosprawnych na wózkach?
Co najmniej 25% lokali jest dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami różnymi. Są podjazdy, są informacje, obwieszczenia rozwieszane na 2 różnych wysokościach, tak aby można było odczytać je z pozycji siedzącej, jak również i z pozycji stojącej. Tak samo miejsca odosobnienia kabiny są dostosowane dla osób, które mogą z pozycji siedzącej oddać głos. Powinny być też wyposażone w lepsze oświetlenie. To są te udogodnienia, które są wyposażone niektóre lokale wyborcze. Musimy pamiętać na przyszłość, w kolejnych wyborach, że każdy wyborca z jakąś niepełnosprawnością może wystąpić z wnioskiem do wójta o dopisanie go do takiego spisu wyborców, który jest dla niego bardzo dogodny, przy czym to się robi co najmniej 2 tygodnie przed dniem wyborów. Ale może nawet o tym jeszcze trzeba pamiętać, że ustawodawca tutaj przewiduje kilka udogodnień, z których powinny osoby niepełnosprawne korzystać. One są bardzo wygodne. Można głosować korespondencyjnie. Można głosować za pośrednictwem pełnomocnika. To są formy głosowania, które kodeks wyborczy dopuszcza z zachowaniem podstawowych zasad głosowania. Tyle tylko, że trzeba dochować pewnych terminów, czyli w odpowiednim momencie złożyć stosowny wniosek u wójta danej gminy, tak aby można było przygotować pakiet wyborczy, wysłać go wyborcy, następnie odebrać w zamkniętej kopercie i w tej zamkniętej kopercie on trafia do urny. Koperta z kartą do głosowania, w której wyborca oddał swój głos, jest otwierana dopiero po zamknięciu lokali wyborczej, także tutaj też jest w pełni zachowana tajność głosowania.
Ale to myślę, że dopiero w przyszłych wyborach, na przykład jesiennych, samorządowych, bo to należy zrobić z pewnym wyprzedzeniem.
Cały czas robimy wszystko, co potrafimy, aby oswoić wyborców z nowymi formami głosowania, które są bardzo dogodne dla państwa i naprawdę zachęcam, aby z nich skorzystać.
A czy są jeszcze jakieś inne udogodnienia, z których dzisiaj możemy skorzystać?
Na pewno osoba, która ma problem z odczytaniem treści karty do głosowania, może poprosić członków obwodowej komisji wyborczej o pomoc, a ta pomoc polega tylko na tym, że każdy członek obwodowej komisji wyborczej ma wtedy obowiązek poinformowania i odczytania całej zawartości karty do głosowania.
Te wybory są coraz bardziej równe, powszechne, tajne?
Dążymy, aby każdy wyborca mógł oddać głos samodzielnie, z zachowaniem tajności postanowiono o tym, aby opracować na każdą kartę do głosowania nakładkę w alfabecie Braille'a, tak aby wyborca mógł dokonać samodzielnego wyboru w miejscu do tego przeznaczonym, czyli w kabinie, która jest pewnym miejscem odosobnienia. Te wybory są wtedy dla tej osoby tajne.
Dziś do której godziny głosujemy?
Głosujemy do godziny 21. W Polsce cisza wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie trwała do godziny 23.
Maria Trela, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Książka zaczyna się prosto. Nagle w śmieciach, czyli tak zwanej poczcie, jak to dzisiaj się nazywa, znajdujemy pośród wielu reklam jedną kopertę nieopisaną. Otwieramy, a tam jest krótki tekst napisany niewątpliwie na komputerze. Masz do wyboru. Albo zginie samotna kobieta, matka dwojga dzieci, albo mężczyzna, który przypija swoje życie na ławkach w parku. Jeśli pójdziesz na policję, zginie owa kobieta. Jeśli nie, zginie ten mężczyzna. Wybór należy do ciebie. Myślimy sobie głupi żart i wyrzucamy oczywiście kopertę razem z liścikiem do śmieci. Następnego dnia w poczcie znajdujemy podobną kopertę, a tam wycinek z prasy. Dzisiaj rano policja znalazła mężczyznę, który rzeczywiście był lumpem i został brutalnie zamordowany w jednym z parków. Myślimy sobie, żart jest już teraz nie głupi, ale niesmaczny i wyrzucamy korespondencję do kosza. Ale kiedy następnego dnia za wycieraczką naszego samochodu albo pod wycieraczką naszego mieszkania znajdujemy kolejną kopertę, a tam list znowu napisany na komputerze. Masz 6 godzin. Zginie. Albo młoda nauczycielka, albo dziewczyna, która traci swój czas wieczorami pętając się po pubach. Jeśli pójdziesz na policję, zginie nauczycielka. Jeśli nie, dziewczyna pętająca się po pubach. Wybór należy do ciebie. Mówimy sobie, że każdy żart ma swoje granice i przypuszczam, nie idziemy na policję, tylko wyrzucamy liścik znowu do śmieci. Państwo wiedzą, co będzie następnego dnia. Będzie wycinek z prasy, że tego i tego dnia o świcie gdzieś znaleziono młodą dziewczynę wracającą w nocy z dyskoteki lub pubu, brutalnie zamordowaną. Książkę napisał Dean Konitz, nazywa się Prędkość i jest tak naprawdę książką sensacyjną, ale Konicowi udało się przekroczyć granice książki sensacyjnej, bo główny bohater nieustannie zadaje sobie i nam, słuchaczom i czytelnikom, pytanie, co byśmy zrobili. I przyznam się, że słuchając tej książki zastanawiałem się też, co ja bym zrobił, gdybym znalazł takie karteczki, a oczywiście jak w każdym dobrym kryminale, czas jest ograniczony, już nie 6 godzin, a 3 godziny na podjęcie wyboru, aż w końcu słyszymy głos w telefonie, który mówi, musisz tą decyzję podjąć teraz. Ta kobieta zginie natychmiast albo nie. Wybór należy do ciebie. Książka jest pytaniem o granice możliwości niereagowania. Główny bohater jest pisarzem, który po katastrofie samochodowej swojej dziewczyny, która jest w śpiączce w szpitalu, przestaje pisać, zostaje barmanem, wycofuje się z życia, odwiedza raz po raz swoją dziewczynę w szpitalu. Przez 4 lata jest jej wiernym towarzyszem jej śpiączki i oprócz tego nie pisze, tylko wieczorami siedzi i jak sam mówi, traci czas pijąc piwo. Te listy wytrącają go z jego letargu i zadają mu pytanie, jak długo można okopywać się w czymś, co Anglicy nazywają swoim domem. Mój dom jest moją twierdzą, moim zamkiem. Jak długo można nie zauważać i nie reagować? To pytanie stawia książka sensacyjna o dziwo. Prędkość Dina Konica, którą czyta Wiktor Zborowski, można znaleźć w sklepach internetowych i księgarniach internetowych.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.